Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka przedstawia opowieść autorstwa Marii Milanowskiej Konrad Krzyżanowski o sobie samym. Czyta Grzegorz Widziszewski. Realizacja Toja Studios. Nasze mieszkanie na ostatnim piętrze warszawskiej kamienicy przy ulicy Koszykowej 24 jest całkiem spore. Składają się na nie kilka przestronnych pokoi oraz jasna pracownia o przeszklonym dachu. Rzadko udaje się nam tu zostać sam na sam z moją żoną Michaliną, którą pieszczotliwie nazywam myszą. Szczęśliwie jednak klient zainteresowany namalowaniem portretu przesunął spotkanie na późniejszą godzinę, a mysza udała się po sprawunki. Mogę więc spokojnie opowiedzieć moją historię. Nazywam się Konrad Krzyżanowski. Urodziłem się 15 lutego 1872 roku w Kremieńczuku, gdzie nie mieszkałem długo. Rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Kijowa, gdy byłem dzieckiem. W większym mieście wcale nie żyło nam się lepiej. Mój ojciec Marceli był emerytowanym urzędnikiem i choć pochodził ze szlacheckiej rodziny, czasy jej świetności były jedynie wspomnieniem. Moja matka Kunegunda, chcąc podreperować domowy budżet, decydowała się nawet wynajmować pokoje w naszym domu, ale obecność sublokatorów nie poprawiała naszej sytuacji. Byliśmy biedni. Brak pieniędzy doskwierał nam tak bardzo, że po 4 latach nauki w gimnazjum musiałem porzucić szkołę. Był rok 1891, a ja chcąc rozwijać swoją pasję, sam musiałem zatroszczyć się o potrzebne mi na ten cel środki. Od dziecka uwielbiałem rysować i przez pewien czas chodziłem na zajęcia do szkoły rysunkowej Nikołaja Muraszki, więc teraz trudniłem się malowaniem portretów na podstawie fotografii i wykreślałem plany dla geometrów. W końcu udało mi się uzbierać kwotę, dzięki której rok później mogłem wyjechać do Petersburga. Przystąpiłem do egzaminów wstępnych na Akademię Sztuk Pięknych, które zdałem z powodzeniem. Zostałem jednak studentem kursów wieczornych, ponieważ w dzień musiałem pracować. Bieda zadomowiła się u mego boku na dobre. Próbowałem ją przezwyciężyć, kierując liczne prośby do władz uczelni o zapomogi, nigdy ich jednak nie dostałem. Jedynym sposobem na przetrwanie było całkowite skoncentrowanie uwagi na nauce i tak też zrobiłem. Przez 2 lata poświęciłem się nudnym studiom odlewów gipsowych. Szkicowałem, kopiowałem, by znów zaczynać pracę od nowa. Zastałem akademię jako miejsce skostniałe, funkcjonujące według ściśle określonych zasad. Powoli jednak dało się wyczuć ducha zmian. Na skutek wprowadzanych od 1894 roku reform wszyscy początkujący studenci musieli być już na tyle wprawnymi rysownikami, by móc zacząć studia od zajęć z malarstwa z natury. A tych, którzy nie radzili sobie z tym wyzwaniem, czekał smutny los usuniętych z uczelni. W tym czasie pracowałem pod opieką profesorów Klawdija Lebiediewa i Iwana Tworożnikowa. Byłem zadowolony, bo po czasie spędzonym na żmudnym rysowaniu gipsów wreszcie w pracowni pojawili się żywi modele. To było wspaniałe, podobnie jak letnie zajęcia plenerowe. Lubiłem wykonywać szybkie szkice z natury. Fascynowała mnie jej zmienność i dynamiczność. Moje pierwsze próby docenili również profesorowie. Malowałem i starałem się uczyć jak najwięcej. Szybko więc zorientowałem się, jaką drogą w świecie sztuki chciałbym podążać. Kto wie, jak potoczyłaby się moja historia, gdyby nie pewne niefortunne zdarzenie, które miało miejsce na początku 1897 roku. Wszedłem do kancelarii uczelni, by o coś zapytać. Nie wiedziałem, że wśród urzędników był obecny sam rektor, bo nigdy wcześniej nie spotkałem go osobiście. Zwrócił mi uwagę, że trzymam ręce w kieszeniach. A ja odpowiedziałem mu w niegrzeczny sposób. Nigdy nie przypuszczałem, jak wiele będzie mnie kosztował ten wybryk. Usunięto mnie z uczelni, a wraz ze mną wszystkich uczących się w niej Polaków. Na nic zdały się strajki studentów i apele profesora Archipa Kuindżego, którego chęć pomocy nam kosztowała utratę pracy. I ja przez wiele miesięcy ponosiłem dalsze konsekwencje swojego zachowania, bo odmawiano mi wydania dokumentów, dzięki którym mógłbym wyjechać za granicę. Dopiero jesienią dostałem paszport i pojechałem do Monachium. Tak zakończyłem istotny etap swojego życia, a jego symbolicznym podsumowaniem stał się portret rosyjskiej aktorki. Nie wymienię jej imienia, bo nie jest ono tak ważne jak niezwykła aura i nastrój, jakie wokół siebie roztaczała ta piękna i melancholijna dziewczyna. Naszą przyjaźń nosiłem w sercu i taką też dedykację zostawiłem na obrazie. Wyjeżdżając z Petersburga, nie przypuszczałem, że nie spotkamy się już nigdy więcej. A moja przyjaciółka wkrótce po moim wyjeździe odbierze sobie życie. Pobyt w Monachium, gdzie mieszkałem przez prawie 2 lata, uważam za ważny dla mojej sztuki. Tu mogłem podziwiać dzieła dawnych mistrzów, niezwykłe gry światła i cienia, jakie prowadzili na swoich płótnach. I choć nigdy nie chciałem malować tak jak oni, to ich dokonania dla mnie jako portrecisty były niezwykle cenne. Zapisałem się do prywatnej szkoły malarstwa prowadzonej przez węgierskiego malarza Szymona Holusiego. Jakże inna panowała tu atmosfera niż w Petersburskiej Akademii. Każdy z uczniów mógł wyrażać swoją artystyczną indywidualność. A za szczególnie ważne uważano zajęcia w plenerze. Holusi organizował wyjazdy do węgierskiego miasteczka Nagibania, w których uczestniczyłem 2-krotnie. Dziś mogę powiedzieć, że to dzięki Holusiemu doceniłem w pełni znaczenie studiów plenerowych, na które później tak chętnie zabierałem własnych studentów. Zrozumiałem również, jak ważne dla rozwoju malarstwa są podróże. Wiosną 1898 roku wyjechałem do Włoch, gdzie udało mi się zwiedzić m.in. Rzym. Z podróży przywiozłem wiele szkiców, które wysłałem do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W taki sposób zadebiutowałem w warszawskim środowisku wystawienniczym. Kilka miesięcy później, w styczniu 1900 roku, zaprezentowałem swoje prace w Warszawie po raz drugi, tym razem na wystawie artystów polskich mieszkających w Monachium, organizowanej przez sławny salon Aleksandra Krywulta. Skoro moje prace już były w Warszawie, postanowiłem, że pojadę tam i ja. W taki sposób rozpocząłem najważniejszy rozdział w swoim życiu. Szczęśliwie dla mnie nie sprawdziły się opinie o Warszawie jako mieście mało życzliwym i niesprzyjającym artystom. Wynająłem pracownię przy ulicy Wspólnej i zostałem w ten sposób sąsiadem rzeźbiarza Stanisława Ostrowskiego, który stał się moim dobrym kolegą. Zawsze pasjonowały mnie literatura i poezja, szybko więc nawiązałem nowe znajomości również w tym środowisku. Z zafascynowaniem słuchałem o przygotowaniach Zenona Przesmyckiego do wydania pierwszego numeru czasopisma Chimera, które miało stać się oknem na wielki świat sztuki i kultury. Przyjąłem jego propozycję współpracy jako ilustrator, choć ostatecznie dla Chimery rysowałem zaledwie kilka razy. Mimo to wiele chwil spędziłem na rozmowach z poetami Edwardem Słońskim, Stanisławem Przybyszewskim i Bronisławą Ostrowską, której portret, podobnie jak wielu innych ludzi pióra, namalowałem. Pierwsze lata pobytu w Warszawie były dla mnie czasem szczególnie wytężonej pracy. Malowałem i szkicowałem wiele, głównie portrety, szybko i dynamicznie, często ograniczając paletę użytych barw. Najważniejsze zawsze pozostawało dla mnie jedno – oddanie ducha modela, jego emocji, prawdy o nim. Nie szukałem piękna, ale tego, co intrygujące, niebanalne. Pragnąłem ekspresji. Chciałem malować, ale również uczyć. Dlatego jeszcze w 1900 roku stworzyłem w swojej pracowni szkołę malarską. Miejsce otwarte nie tylko dla mężczyzn, ale też dla kobiet, bo talent nie zważa na płeć. I choć szkoła formalnie przestała szybko istnieć, a ja musiałem wynająć nową pracownię, nie to było dla mnie najważniejsze. Liczył się fakt, że pozostali ze mną moi uczniowie, których w swoim domu przyjmuję do dziś. Pracowałem dużo, dlatego zawsze w moim atelier były nowe obrazy, które chętnie pokazywałem na wystawach i salonach artystycznych. To czyniło mnie znanym i rozpoznawalnym. Zresztą dzięki udziałowi w wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych udało mi się uzyskać stypendium, które umożliwiło mi wyjazd do Monachium. Cieszyłem się na możliwość spotkania z moim węgierskim nauczycielem Szymonem Holusim. Wkrótce jednak wróciłem do Warszawy. Tu wraz z końcem lutego 1904 roku otrzymałem propozycję objęcia stanowiska profesora w Szkole Sztuk Pięknych. Uradował mnie niezmiernie fakt, że mogłem poprowadzić własną pracownię, w której pojawili się nowi studenci, ale również to, że w Warszawie znów zaczęła funkcjonować duża szkoła artystyczna. Jej dyrektorem został mianowany Kazimierz Stabrowski, mój kolega z czasów studiów w Akademii Petersburskiej. Zresztą podobnie jak Ferdynand Ruszczyc i Eligiusz Niewiadomski, którzy także zostali wykładowcami na nowo powstałej uczelni. Swoim studentom dawałem wiele swobody twórczej, choć nieraz trudno było mi powściągnąć emocje, oceniając ich pracę. Zachęcałem ich do śmiałości, malowania nie na pokaz, ale od siebie. Jeśli tego wymagała powstająca praca, wołałem: "Dyrnij, szurnij, bracie", by mój uczeń zrobił z farby właściwy użytek. Zawsze uważałem siebie przede wszystkim za portrecistę, ale z własnego doświadczenia wiedziałem, jak cenne dla artystycznego rozwoju są zajęcia plenerowe. Dlatego zależało mi na wprowadzeniu ich do programu zajęć. Szczęśliwie moje stanowisko spotkało się z aprobatą dyrekcji szkoły i od tej pory regularnie współorganizowałem wyjazdy do miejsc sprzyjających malarskim eksperymentom. Arkadii koło Nieborowa, Zwierzyńca pod Zamościem czy Istebnej na Śląsku Cieszyńskim. Dni przebiegały wówczas według ścisłego schematu. Od rana praca przy sztalugach i korekty, a wieczorem kolacja, do której zasiadaliśmy wspólnie i prowadziliśmy długie rozmowy o sztuce. Ceniłem moich podopiecznych, upatrując wśród nich wiele talentów. Wspólne godziny spędzone podczas wyjazdów, a później w pracowni powodowały, że choć czasem bywałem porywczy, naszym relacjom nie brakowało serdeczności. Los dał mi jednak o wiele więcej, bo wśród moich uczniów odnalazłem najbliższą mojemu sercu bratnią duszę – Michalinę Piotruszewską. Mysz pokochałem od razu i to miłością absolutnie bezwarunkową. I choć dzieliło nas 11 lat, to przecież w naszych czasach znaczna różnica wieku wśród par wciąż jest powszechna, a ja i tak nie zważałem na konwenanse, nawet na fakt, że Michalina była moją studentką. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, a gdy nie mogliśmy być razem, pisywaliśmy pełne uczuć listy. Nasz związek został zaaprobowany przez rodzinę Michaliny i 3 lata później, w 1907 roku, pobraliśmy się. W podróż poślubną pojechaliśmy do Włoch, a po powrocie do Warszawy wprowadziliśmy się do mieszkania przy Koszykowej. Tu poczułem się naprawdę szczęśliwy. U swego boku miałem miłość mojego życia i mogłem z nią dzielić największą z pasji. Dużo pracowałem i niezwykle cieszyłem się na kolejny plener ze studentami, na który wyjechaliśmy latem 1908 roku do Finlandii. Malowałem śmiało i szybko, chcąc zamknąć w ramach płótna ulotny moment, mgnienie pierzastych obłoków formowanych na niebie przez wiatr. Wówczas nie wiedziałem, że szkic chmur wykonany w Skandynawii stanie się jednym z najbardziej znanych w moim dorobku studiów plenerowych. Wystawiałem też swoje prace za granicą, w londyńskiej Albert Hall oraz w Galerii Sztuki Nowoczesnej w Dublinie, która zakupiła do swojej kolekcji dwa z moich szkiców. Tymczasem wraz z nadejściem nowego 1909 roku nadeszły też zmiany, które wkradły się do mojego powoli porządkującego się życia. W Warszawie huczało od plotek wokół mojego przyjaciela Kazimierza Stabrowskiego, którego oskarżano o zamiłowanie do okultyzmu i urządzanie wieczorów spirytystycznych. W końcu grat oskarżeń odbił się echem po Szkole Sztuk Pięknych i Stabrowski zrezygnował z funkcji jej dyrektora. Zawsze byłem porywczy, więc na znak protestu i poparcia dla Stabrowskiego zrezygnowałem z mojej profesury. Zresztą inni wykładowcy zrobili to samo. Nie licząc na wiele, wystąpiłem z prośbą do władz petersburskich o możliwość założenia prywatnej szkoły malarskiej i ku mojej radości taką zgodę otrzymałem. Znów więc uczyłem, a moi studenci stali się stałymi bywalcami domowej pracowni. Kolejne lata przyniosły mi udział w licznych wystawach zagranicznych. W 1911 roku po wystawie w Rzymie tamtejsza Galeria Sztuki Nowoczesnej zakupiła portret, na którym przedstawiłem moją mysz, i wielkim bólem była dla mnie konieczność rozstania się z nim. Lato tego roku spędziliśmy w rodzinnym majątku Michaliny w Peremylu. Uwielbiałem atmosferę tamtejszego dworku i zawsze, gdy tylko nadarzała się taka możliwość, chętnie tam wracałem. W Peremylu zresztą wielokrotnie stawałem za sztalugami. To tu namalowałem portrety mojej żony z jej matką, siedzących wspólnie w salonie w słoneczny dzień oraz pochłoniętych wieczorną lekturą przy świetle świecy. Pamiętam, jak raz na kanapę, na której odpoczywała mysz, wskoczył czarny kot i usiadł obok niej. Tę scenę również uwieczniłem na jednym z moich płócien. Choć dużo podróżowałem, to od czasu, gdy zamieszkaliśmy z żoną w Warszawie, we wspólną podróż artystyczną za granicę udaliśmy się tylko raz w 1912 roku. Za to jaka to była wyprawa. Zwiedziliśmy wspólnie Londyn i Paryż, gdzie oddałem się studiowaniu i kopiowaniu dzieł dawnych mistrzów. Michalina zaś we Francji pobierała lekcje malarstwa. Również po powrocie do domu w kolejnych latach działo się wiele. Moje obrazy zostały nagrodzone złotym medalem na wystawie w Monachium i srebrnym w Warszawie. Doświadczyłem też sporych nieprzyjemności. Gdy wybrałem się na plener do moich krewnych na Polesiu, zostałem aresztowany przez Rosjan pod pretekstem wykonywania planów terenu. Nikt nie chciał mi uwierzyć, że nie jestem szpiegiem. I dopiero dzięki interwencji mojego znajomego prawnika udało mi się wyjść z więzienia. Po tym przykrym incydencie przenieśliśmy się z myszą na ponad rok do Kijowa, gdzie znów brałem udział w wystawach i uczyłem w Polskiej Szkole Sztuk Pięknych. Zdecydowaliśmy się jednak wrócić do Warszawy. A ja ponownie otworzyłem moją prywatną szkołę malarską. Znalazłem dla niej nawet lokum przy ulicy Poznańskiej, ale i tak część moich studentów zaglądała do mnie wieczorami na Koszykową. Oho, ktoś właśnie dzwoni do drzwi. Czyżby to mysz tak szybko wróciła? A może to klient? Konrad Krzyżanowski umiera 25 maja 1922 roku w Warszawie po trwającej kilka miesięcy chorobie. Jego grób znajduje się na cmentarzu Powązkowskim. W domu i pracowni przy ulicy Koszykowej pozostała Michalina, która mieszkała tu aż do swojej śmierci w 1962 roku. Przez cały czas była aktywna jako malarka, tworząc głównie pejzaże i martwe natury. Większość spuścizny po swoim mężu przekazała Muzeum Narodowemu w Warszawie. Dzieła Konrada Krzyżanowskiego można odnaleźć w kolekcjach większości dużych polskich muzeów.